Czy któryś z wniosków wypływających z tych badań naukowych ciebie zaskoczył?
Tak naprawdę to bardzo wiele rzeczy mnie zaskoczyło, chociaż chciałam też wspomnieć, że te wszystkie badania, które robili naukowcy socjologii, to były robione przez stowarzyszenie, z którym współpracuję i które kiedyś stworzyłam, czyli Pracownię Rozwoju Osobistego. Także jakby trzymałam rękę na pulsie w trakcie tych wszystkich badań. Jeśli chodzi o sprawy związane z marihuaną, to jakby się trochę tego domyślałam, jak to może wyglądać, chociaż mam do tego zupełnie inne podejście niż ludzie, którzy badają. Z prostego względu, na pewno jestem skrzywiona zawodowo, dlatego że ja pracuję z ludźmi, którym ta marihuana źle robi po prostu, bo gdyby tak nie było, no to oni by nie przychodzili do psychoterapeuty, do specjalisty terapii uzależnień, nie prosiliby o to, żeby jednak spróbować popracować z nimi nad tym, żeby to przestała być najważniejsza sprawa w ich życiu, palenie. Do tego dochodzą różne szkody, takie czyste szkody biologiczne. Czasem bywa tak, że ci, którzy jej dużo palą, że się częsą, że nie mogą rano wstać, że zawalają różne rzeczy społeczne, że sypią im się związki, że gorzej dają sobie radę z uwagą, co ma wpływ na ich życie studenckie albo zawodowe. Więc jakby moje doświadczenia były inne. Chociaż ja od pewnego czasu bardzo się staram pamiętać o tym, co kiedyś powiedział profesor Łukaszewski, żeby pilnować tego, żeby nie uogólniać osobistych doświadczeń. Dlatego z dużym szacunkiem patrzę na badaczy i jestem zawsze zaintrygowana tym, jak to wygląda z ich punktu widzenia, bo oni na pewno w tym wszystkim są znacznie bardziej obiektywni, a szczególnie obiektywni emocjonalnie.
A co ty na to, aby to, o czym rozmawiają użytkownicy forum, na którym się spotykają ci, którzy używają narkotyków, było uwzględniane w profilaktyce?
Tak naprawdę to był mój pomysł, ja bardzo tego chciałam. Wyrosłam z tego, że niczego nie rozwiązuje nam zabranianie. Że nie da rady przeżyć życia w ten sposób, jak kiedyś śpiewał Młynarski, że było takie miasteczko szczęśliwości, że na jednego mieszkańca jeden szeryf przypadał. Ja już wiem, że to nie da rady, że nie będzie tego jednego szeryfa. Tu nie o to chodzi. Tu nie chodzi o to, żebyśmy my, czyli ci, którzy wiedzą więcej, czy przynajmniej którym się wydaje, że wiedzą więcej, mieli kontrolę nad całą rzeszą młodych ludzi, która dopiero wchodzi w to dorosłe życie. Więc tego się już nauczyłam, że to się nie da, że jedynym systemem i pracy może być to, że spróbujemy się zrozumieć nawzajem i pomyślimy, co takiego możemy my zaproponować, żeby to było skuteczne, no bo tak jak powiedziałam, z mojego punktu widzenia narkotyki szkodzą. No, ja mam do czynienia z tymi, którym bardzo szkodzą. Zarówno jak wcześniej, jak pracowałam z osobami uzależnionymi w systemie ośrodkowym, czy jak pracuję teraz w terapii grupowej i indywidualnej, to jestem głęboko o tym przekonana, że powodują niepowetowane szkody. No i teraz tak, no to co zrobić, jeżeli nie zabraniamy, tak? Jeżeli nie zakazujemy, to co, czy możemy coś zrobić, żeby
właśnie,
było
w którym
inaczej?
Kierunku powinna iść ta profilaktyka?
Ta profilaktyka, która jest teraz, jest tak naprawdę dość ładnie i dobrze ustawiona, bo pomysł taki, że jest ta profilaktyka uniwersalna, czyli ta, która trafia do całego społeczeństwa, która jest czymś takim, że dotyczy wszystkich, nie tylko dzieci, ale i całego ich otoczenia. To są rzeczywiście różnego rodzaju programy profilaktyczne, które tak naprawdę powodują tak, po pierwsze refleksję nad tym, jak naprawdę żyjemy, jak chcemy żyć, na ile pewne rzeczy nam w życiu pomagają, a na ile mogą nam szkodzić. Ale najważniejsze w tej profilaktyce aktualnie to jest to, że jest ona oparta zarówno na tak zwanym dialogu motywującym, jak i na terapii poznawczo-behawioralnej. Co to daje? No, dialog motywujący jest taką metodą pracy z drugim człowiekiem, który mnie absolutnie zafascynował z dwóch powodów. Po pierwsze, odpowiedzialność za to, co człowiek zrobi swoim życiem, polega na tym człowieku. Nawet jak to jest 3-4-letnie dziecko. Oczywiście w taki sposób, w jaki fizycznie do tego przygotowane, ale w rzeczywistości, jak patrzymy nawet na małe dzieci, które mówią, ja siama, tak? Ja sama zrobię. I to ma taką największą wartość, to gdyby to się udało utrzymać, że ta profilaktyka miała być w tym kierunku, żeby to młodzi wymyślali, jaki mają pomysł na życie, taki pomysł, czego ja naprawdę do tego życia chcę i czy to, co teraz aktualnie robię, jeżeli to jest na przykład eksperymentowanie z narkotykami, z alkoholem, z agresją, czy to jest coś, co mi w życiu pomoże, co mnie dobrze do niego przygotuje, wyposaży, czy wręcz przeciwnie, że mi to zaszkodzi. Ale odpowiedź jest po stronie tych młodych ludzi. A druga rzecz, która jest fascynująca w dialogu, to jest to, że pracuje się nie na tym, co w nas jest złe, co w nas jest słabe. Nie pracuje się nad stratami. Pracuje się nad tym, co w nas jest piękne. Ludzie się rozwijają dlatego, że mają skrzydła, a nie dlatego, że mają kulę u nogi. Czyli szukaniem w zasobach ludzi tego, co mogą rozwijać, na czym się mogą oprzeć, co pozwoli im iść do przodu, ale pod każdym względem.
Ten dialog motywujący ma zastosowanie nie tylko w terapii, ale byłby cudownym narzędziem w ogóle do rozmowy i do rozwoju człowieka.
Na pewno tak jest. Ja jestem przekonana, że żeby dobrze się czuć w dialogu, to trzeba zmienić swoją całą filozofię życia. Trzeba nauczyć się patrzeć na ludzi jako na partnerów, bo na pewno dialog też zakłada to, że ekspertem, jeśli chodzi o własne życie, jest tylko ten konkretny człowiek. Czyli jeżeli mówimy o terapii, to w kontekście takim nie jest wszystko widzący terapeuta i ten delikwent, któremu my wciśniemy te wszystkie prawdy, jakie przez lata wypracowaliśmy, tylko jest dwóch partnerów. Jeden z nich jest ekspertem, bo to jest jego życie, a drugi jest ekspertem, dlatego że może trochę więcej wiedzieć, może mieć do tego pewien dystans. I rzeczywiście, jak się tak myśli o drugim człowieku, jak mówi dialog, czyli o czymś takim, że to ten człowiek ma nam powiedzieć, czego potrzebuje od nas, jak od terapeutów, czy jak od ludzi. I to od niego zależy, że ta odpowiedzialność jest zawsze po jego stronie.
I ale żeby też to, pokazał, jak chce zmienić to swoje życie.
Jak chce to zmienić, ale przede wszystkim, żeby było to tak, że wierzymy w to, że on jest naprawdę dobry. Ja mam takie wewnętrzne przekonanie, że ludzie są dobrzy. I to przekonanie będzie mi przez mam nadzieję, że do końca moich dni towarzyszyło i nie chciałabym go w jakikolwiek sposób oddać. I dlatego ten dialog motywujący jest tak dobrze widziany. Ale to jest oczywiście jedna część. Druga część jest taka, że jeśli chodzi o terapię, to teraz ja jestem też tym zafascynowana. Ostatnio zresztą nawet zdobyłam pewne uprawnienia, żeby móc ją prowadzić, tę psychoterapię poznawczo-behawioralną, która też polega na tym, że od początku do końca nie ma takiego czary-mary psychologa czy psychoterapeuty, tylko od początku do końca analizujemy to, czego chce klient, ale on to robi sam, z osobą, która mu towarzyszy, która jest przy tym, kiedy on podejmuje różne mniej czy bardziej trudne decyzje. Czyli te dwie metody są na pewno takimi bardzo dobrymi metodami i one są w każdym rodzaju profilaktyki, zarówno w tej uniwersalnej, czyli skierowanej do wszystkich, jak i do tej wskazującej na pewne grupy, które mogą być bardziej zagrożone niż inne grupy uzależnieniami i na selektywnej, która jest skierowana do tych, którzy już mają tego typu doświadczenia.
Ale na ile jest powszechna ta profilaktyka? Gdzie ona trafia? Do szkół?
Ona trafia do szkół, tak. Profilaktyka rzeczywiście coraz bardziej trafia do szkół. Istnieje kilkanaście programów rekomendowanych przez zarówno Biuro do Spraw Narkomanii, jak i PARP-ę. I te programy są bardzo dobre merytorycznie, są naprawdę świetnie przygotowane, tylko że one są trochę inne niż myśmy się przyzwyczaili, bo one w ogóle nie mówią o narkotykach. One mówią o tych rzeczach, które są potrzebne człowiekowi do życia, czyli jak się dogadywać, jak się przyjaźnić.
Jak się nie zgadzać.
Jak się nie zgadzać, jak rozwiązywać trudne sytuacje, też komunikacja z najbliższymi.
Gdzie szukać radości i przyjemności.
Dokładnie. Żeby to nie musiało być zawsze gdzieś tam po drodze z zewnątrz, tylko żeby to było ze mnie. Czyli tej profilaktyki jest coraz więcej i myślę, że już wszyscy zaczynają powoli się do niej przekonywać. I tutaj wróćmy do badań naszych kolegów socjologów. Ta strona Hyperreal mówi o tym, co robi człowiek, biorąc różne substancje i zmieniając swoją świadomość pod wpływem tych substancji. Ale sam pomysł na eksperymentowanie jest takim pomysłem dla mnie osobiście dość trudnym, dlatego że to nie musi się kończyć uzależnieniem, że to myślenie, które mi towarzyszyło wcześniej, bo ja od lat tak naprawdę się uzależnieniami zajmuję i to było takie znacznie prostsze, że jak człowiek jest uzależniony, to można zrobić to w ten czy w inny sposób, należy mu pomóc. Ale co właśnie z tymi, którzy są w tym, jak pan Wanke mówi, rozwoju, o tych trzech dyskursach. Czyli oni są na przykład na tym obszarze ryzyka. Ryzykują, ale ryzykują po to, żeby coś innego poznać. Ja też chciałam zwrócić uwagę na to, że w tym niesamowitym tempie cywilizacyjnym, jakim się dzieje, to my właściwie już możemy prawie wszystko. I w związku z tym to poszerzanie granic świadomości też się wydaje takie naturalne i normalne, nie? Jeżeli mogę pojechać na drugi koniec świata, no to dlaczego mam nie spróbować jakiejś substancji, która spowoduje to, że będę słyszeć barwy i widzieć dźwięki, nie? Więc to może w jakiś sposób kusić. I w tej sytuacji ja osobiście tym się bała o coś takiego, że może Marek sobie nieźle da radę z tą swoją próbą, z tym eksperymentowaniem.
Ale Jacek niekoniecznie.
I jak Jacek dokładnie weźmie te same substancje i weźmie nawet w tym samym czasie, ale jemu to może znacznie bardziej zaszkodzić. Z kilku powodów, między innymi z takich, że Marek i Jacek są różni, że mają inne doświadczenia życiowe, że mają inny temperament, że mają inny centralny układ nerwowy.
Mają inną właśnie konstrukcję.
Dokładnie, dokładnie. I dlatego jest to dla mnie takie trudne. I tutaj, bo zaczęłyśmy rozmawiać o profilaktyce. Jak ja po raz pierwszy się dowiedziałam o tych badaniach, to zafascynowała mnie taka wizja, że teraz jak już wiemy, czego ci młodzi szukają w tych narkotykach, no to nie ma żadnego problemu, żeby stworzyć taki program profilaktyczny, który pozwoli im, żeby znaleźli to, czego tam szukają, w
czym
innym.
Bez
narkotyków. A tu się okazuje, że oni tak nie chcą. Myślę, że to jest też jakieś wyzwanie dla nas. Wyzwanie w tym momencie dla profilaktyków, wyzwanie dla praktyków, ale na pewno wymagające dopuszczenia takiej myśli do siebie, do tej trzeciej grupy, o której socjologowie mówili, czyli o ludziach, dla których narkotyki się wiążą głównie z przyjemnością. Czy można byłoby w tym momencie coś zrobić z tą profilaktyką? No myślę, że można byłoby. Na przykład, no może na zasadzie alternatyw, może na zasadzie takiej, czy ten typ przyjemności mogę uzyskiwać w mniej ryzykowny sposób. Może na zasadzie takiej, czy cena, którą płacę za tą przyjemność, nie może w jakiś sposób obrócić się przeciwko mnie. Ale w tym wszystkim musieliby brać udział ci, którzy czerpią z tego przyjemność. Musielibyśmy wiedzieć przynajmniej, o co im dokładnie chodzi. Też z tych ich badań, to ja się taka poczułam zaskoczona tym, że dlaczego ja wcześniej tego nie widziałam, chociaż czułam przecież to, że ludzie decydują się na pewne zachowania, nie zakładając, że one będą miały negatywne skutki.